tajemnice Pomorza.
To rozpoczynamy nasz kolejny odcinek Tajemnic Pomorza, a porozmawiamy sobie dzisiaj w tych tajemnicach Pomorza o Gdańsku. A dokładniej o tym, kiedy ten Gdańsk nam powstał. No to jak, święty Wojciech przyjeżdża i nagle rośnie miasto? Taka jest retoryka czasem.
To jest oczywiście retoryka domowych historyków, nie obrażając, tak, nikogo, jest to takie bardzo, bardzo uproszczone myślenie, można powiedzieć wywodzące się jeszcze korzeniami troszeczkę z takiej carskiej Rosji. Wszyscy kojarzymy wsie potiomkinowskie. Minister Potiomkin płynie sobie rzeką z delegacją zagraniczną, a tutaj nagle rosną piękne wsie zamieszkałe przez pięknie ubranych mieszkańców, machających oczywiście do tych widzów gdzieś tam z brzegu. Z Gdańskiem oczywiście tak nie było, no bo skoro już święty Wojciech przybywa do jakiegoś Urbs Gdańsk, czyli no już w takiej nawet nomenklaturze łacińskiej, no na pewno jakiegoś większego ośrodka, jeszcze nie miasta, tak, bo w X wieku możemy mówić co najwyżej na terenie południowego Bałtyku o protomiastach, czyli jakby takich zalążkach większych skupisk miejskich, służących jednocześnie jako emporia handlowe, czyli takich miejsc zaopatrujących w różnego rodzaju produkty targowych, tak? No to już tutaj musimy mieć do czynienia po prostu z jakimś starszym tworem, tak? Nie miastem, które jest oddane świeżo w stanie deweloperskim, czy ośrodkiem protomiejskim, które jest oddane w stanie deweloperskim, ale już o jakiejś wspólnocie zamieszkującej teren w określonych ramach geograficznych albo przynajmniej przestrzennych. I mamy tutaj też pewnego rodzaju porównania, tak? Na przykład jeżeli spojrzymy pod kątem archeologii na grodziska odnajdywane na terenie ziem polskich właśnie w tym okresie IX-X wieku, czyli już tak pełnego średniowiecza albo jeszcze takiego schyłku wczesnego pełnego średniowiecza, to są zazwyczaj ośrodki małe, tak? To są takie cylindryczne, można powiedzieć, grodziska, osada otoczona takim cylindrycznym wałem, niewielka, i zazwyczaj tego typu skupiska, za wyjątkiem Poznania, występowały tylko pojedynczo. W Poznaniu są zachowane relikty dwóch takich grodzisk funkcjonujących w tym samym okresie obok siebie. I to jest, można powiedzieć, tak pod tym kątem badań archeologicznych pewnego rodzaju fenomen. A jak było z Gdańskiem? No to tego tak naprawdę jeszcze nie wiemy. Dlaczego? No, zazwyczaj dyskusje archeologów i historyków przypominają, troszeczkę nie obrażając tutaj też nikogo, ale dyskusje osoby niemej z osobą niewidomą. Dlaczego? Historyk słucha źródeł. Mówią mu te źródła, które są fragmentaryczne, też niewiele, bo one są spisywane bardzo lakonicznie, więc historyk już od razu, można powiedzieć, z tej swojej pozycji jest troszeczkę przegrany. On musi czytać, być takim detektywem, odczytywać sens słów. Archeolog z kolei jest niewidomy pod tym względem, a zwłaszcza w Gdańsku, gdzie te badania są po prostu bardzo trudne ze względu na tkankę miejską, już tą nawarstwienia z późniejszych epok, zawsze będzie te badania prowadził po prostu na ograniczonym fragmencie. Więc jeżeli otworzy wykop na przykład o wymiarach 2 na 2 metry, no to za pomocą takiego wykopu musi ekstrapolować po prostu dane i tworzyć jakieś globalne teorie, tak, na przykład zestawiając to jeszcze z innymi informacjami. I tak u nas jest. My, jeżeli chodzi o dzisiejszy punkt widzenia, wbrew pozorom o tym, gdzie był ten Wojciechowy Gdańsk, wiemy bardzo niewiele. I tutaj jedynie no, pewnego rodzaju pomocą i taką niemałą też sensacją są te badania archeologiczne pod ratuszem głównego miasta Gdańska, które przeprowadziliśmy w grudniu ubiegłego roku w piwnicach ratusza.
Musimy uruchomić trochę wyobraźnię. Jak taki Gdańsk okresu świętego Wojciecha mógł wyglądać? Wchodzimy pewnie przez jakąś bramę, mijamy jakieś wały. Jak moglibyśmy sobie to miejsce, ten zaczątek miasta wyobrazić? Dokąd wjechał święty Wojciech? Co widział?
Tego nie jesteśmy w ogóle nawet w stanie powiedzieć. W piwnicach ratusza głównego miasta Gdańska znajduje się najprawdopodobniej fragment wału. Do tego jeszcze tematu wrócimy w 2023 roku na zimę, żeby jeszcze raz wrócić do tego samego miejsca, poszerzyć je i zobaczyć tak naprawdę, z czym mamy do czynienia. Bo ta konstrukcja, która znajduje się 3 metry pod poziomem gruntu, jest troszeczkę, można powiedzieć, jeszcze taka nietypowa, tak? Znaczy nie wiemy, czy ta substancja zabytkowa została w pewien sposób naruszona, gdy budowano tutaj ten Gdańsk lubecki, XIII-wieczny, bo najprawdopodobniej w okolicach ratusza właśnie to osiedle się mieściło, czy też już w połowie XIV wieku, kiedy powstało główne miasto. To już jest przywilej krzyżacki. Połowa XIV wieku i te działania krzyżaków zmieniają wszystko. Więc nie wiemy, na ile ta konstrukcja została naruszona, czy ona przetrwała jednak mimo wszystko w takim stanie, w jakim pierwotnie była zamyślana. Bo dosyć często właśnie te starsze konstrukcje, zwłaszcza takie wałowe, wykorzystywano do tego, żeby ta nowo powstająca konstrukcja była posadowiona na stabilnym podłożu. Inaczej jest w XVII, w XVIII wieku, tak? Kiedy powstają nowe domy, to kopie się po prostu do dna i wszystko to, co znajdywano, wyrzucano po prostu do śmietnika jako rzeczy niepotrzebne. Krzyżacy pod tym względem byli troszeczkę bardziej wyrozumiali i mieli nieco bardziej pragmatyczne podejście i to dzięki nim chociażby możemy te pierwociny tego Gdańska z X wieku odkryć. Jak taki Gdańsk mógł wyglądać? No mamy wał. Wiemy już, że coś się tutaj dzieje, tak? Czyli jeżeli jest wał, to musi być i też jakaś brama wjazdowa. Z której strony znajdowały się te domy, tego już nie wiemy i to jest jeszcze też kwestia do rozstrzygnięcia w przyszłości. Znaczy musimy po prostu te ślady domostw znaleźć. Na razie póki co wychodzi tylko XIII i XIV wiek. X nie mamy. Mamy tylko wał, więc wał wyznacza granice osadnictwa, ale też musimy myśleć o tym Gdańsku w troszeczkę szerszym kontekście, tak? Znaczy na przykład uwzględniając Wisłoujście, bo tam najprawdopodobniej już od czasów średniowiecza palono ognie po to, żeby statki potrafiły się namierzyć i ustawić dogodnie do tego wejścia na Wisłę. Ten okręg, jak wyglądało w ogóle szerzej, gdzie na przykład znajdowały się grodziska, bo tutaj też znowu mamy troszeczkę rzeczy, o których nie wiemy, albo do końca nie jesteśmy pewni.
W kolejnej części Tajemnic Pomorza opowiemy właśnie o tych grodziskach, bo w kilku miejscach w okolicy one mogły się znajdować.
Tajemnice Pomorza.
Rozmawiamy o Gdańsku dzisiaj w Tajemnicach Pomorza, opowiadamy o tym, jak ten Gdańsk okresu świętego Wojciecha mógł wyglądać i czy to miasto wtedy tak nagle powstało, czy już wcześniej istniało. Natomiast wspomnijmy jeszcze, jak mógł taki Gdańsk tego okresu wyglądać, trochę jak biskupin mi do głowy przychodzi?
Pod względem przestrzennym, to znaczy nieregularności, na pewno tak, bo miasto od takiego ośrodka protomiejskiego właśnie wyróżnia usystematyzowana architektura przestrzenna, układ ulic chociażby, tak? Tego w Biskupinie próżno szukać, takiego szachowego układu ulic, tak? Tego w Biskupinie próżno szukać. Natomiast już na głównym mieście, jeżeli się po nim przejdziemy, ten układ jest od razu czytelny. Ośrodki protomiejskie zazwyczaj też powstawały przy ujściach rzek. I znowu, układ hydrograficzny w X wieku na pewno był odmienny od tego, który mamy obecnie. Przede wszystkim Potok Siedlecki wpadał do Motławy. Dzisiaj o Potoku Siedleckim mało kto już pamięta. I tu też odsyłamy Państwa na przykład do 4 tomu historii Gdańskich Dzielnic, do artykułu Zdzisława Kościelaka, który właśnie o tym Potoku Siedleckim, być może Gdani, rzece, od której nazwę wziął Gdańsk, pisze. Można powiedzieć, że to, co odkryliśmy pod ratuszem, w pewnym sensie gdzieś tam jeszcze troszeczkę koreluje z tymi teoriami. Znaczy mamy na pewno jakiś ośrodek protomiejski, mamy wały, a zatem mamy
drewnianą zabudowę pewnie też.
Mamy drewnianą zabudowę, no ale przede wszystkim mamy społeczność, która jest najprawdopodobniej skupiona wokół jakiejś utworzonej elity, bo w X wieku właśnie dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Osady typu otwartego stają się osadami typu zamkniętego, znaczy powstają wały i grodziska. Te osiedla przenoszą się też wyżej, czyli to są bardzo niespokojne czasy, trzeba się bronić. Powstają elity, elity, które są w stanie narzucić reszcie społeczeństwa, w którym każdy wcześniej był równy, że jednak jest jakiś zasób prac na rzecz wspólnoty, który trzeba wykonać. Powstanie takiego wału wymaga organizacji, wymaga środków finansowych, wymaga nakładu. Myślmy o tym też troszeczkę w dzisiejszych kategoriach. Średniowiecze nie było wcale niczym innym od tego, co było obecnie. Można było kazać, ale środki były zawsze potrzebne. I ta społeczność żyła najprawdopodobniej z tego handlu. Czy i w jakim stosunku ona na przykład była konkurencyjna do tej oferty, którą miało Truso, położone w pobliżu dzisiejszego Elbląga, tego też jeszcze z całą pewnością nie jesteśmy w stanie określić. No ale sama osada nie wystarcza. Muszą być grodziska, punkty obronne. Przykład XIII-wiecznej Kłajpedy, miasta, które powstało nad Zalewem Kurońskim, to już w opisie przywileju wydanego przez Krzyżakom miasto, w opisie granic, pojawia się aż 5 grodzisk. Mała Kłajpeda, zanim jeszcze powstało miasto nad rzeką Dangą, była otoczona przynajmniej 5 grodziskami.
A jak to było z Gdańskiem? Niech zgadnę, Biskupia Górka, Gradowa Góra, mogły być tutaj grodziska?
No i to jest właśnie przedmiot sporu, już można powiedzieć, naszych gdańskich historyków. Tak? Dotychczas taką panującą koncepcją jest właśnie to, że ten gród znajdował się na Górze Gradowej i dopiero stamtąd przeniósł się na teren ulicy Rycerskiej. Żeby jeszcze Państwu dodać jakiegoś pikantnego smaczku, no to kiedy przeprowadzono badania archeologiczne w okolicach Targu Rybnego, no to szumnie historycy ogłosili: hura, mamy grodzisko. Przez długi czas byli w stanie dosyć dużej ekstazy. Przyszły wyniki badań dendrochronologicznych. Okazało się, że to grodzisko to jest tak naprawdę ten zamek. Nie powstał wcale w X wieku, a w połowie XI, więc 100 lat później. No to nie mamy w ogóle tych grodzisk, można powiedzieć, z czasu świętego Wojciecha. No to zmieniliśmy koncepcję, zmieniliśmy podejście i zaczęliśmy mówić o tym, że to grodzisko znajduje się właśnie na Górze Gradowej, bo gdzieś tam historycznie zostało odnalezione dirhemy z okresu IX wieku, pojawia się jakaś wczesno-średniowieczna ceramika. A koncepcja jest wygodna pod tym względem, bo nigdy żadne badania archeologiczne na terenie Góry Gradowej nie udowodnią, że tam grodzisko się znajdowało. Dlaczego? Góra Gradowa została kompletnie przeorana w XIX wieku przy budowie fortyfikacji. Więc tam żadnego grodziska ani jego śladów nie znajdziemy. Biskupia Górka to była koncepcja początkowo odrzucana właśnie ze względu na Górę Gradową, ale ona jest też niezwykle ciekawa. Czemu? Bo kiedy na tereny Słowiańszczyzny wchodzi kościół katolicki, to zazwyczaj bywało tak, że kościół dostawał nadania właśnie w terenach grodowych, ufortyfikowanych. Dlaczego? Bo to jest organizacja świeża, organizacja, która wymaga utrzymania przez aparat państwowy. Taki ksiądz w otoczeniu pogan długo się nie utrzyma, bo go ci ludzie po prostu na dzień dobry by zjedli. On występuje przeciwko określonemu porządkowi, porządkowi wiary. A przecież powiedzmy sobie to wprost. Mieszko nie ościł całej Polski. On się ościł sam ze swoim dworem. I tak to na początku bywało. To był tylko chrzest symboliczny. Więc kiedy tworzy się kościół, czy przybywa administracja kościelna na tereny Gdańska, już po świętym Wojciechu, po tym chrzcie, gdzie miało być ochrzczony multum gdańszczan, tak? Nie wiemy, czy tak było faktycznie. Multum to mogło być 30, to mogło być 5. Kroniki w tym, że tak powiem, temacie lakonicznie milczą. Najlepiej napisać, że dużo, bo wtedy łatwiej komuś uzasadnić, że zostanie świętym. I ta administracja potrzebuje osadzenia państwowego. Nazwa Biskupia Górka no, bierze się stąd, że na tym terenie były dobra biskupów włocławskich. Ale kto wie, czy przypadkiem nie jest to jakaś kalka średniowiecza właśnie tych schematów nadawania dóbr kościelnych i czy tam się to grodzisko nie znajdowało. Można oczywiście te dwie koncepcje pogodzić w duchu tego, co mówiliśmy Państwu o Kłajpedzie, także tam w otoczeniu tego miasta tych grodzisk funkcjonowało 5. Mogło być tak, że tutaj, na terenie dzisiejszego ratusza głównego miasta, właśnie taka osada targowa powstała, ale ona była dodatkowo chroniona przez 2 grodziska znajdujące się na terenie Biskupiej Górki, na terenie Góry Gradowej. I to też jest o tyle fajne, bo zaraz pomiędzy nimi mamy w dolinie Potok Siedlecki, który sobie płynie. A ponoć do jakiegoś okresu był to strumień żeglowny, o czym jeszcze wiemy z przywileju dla dominikanów. Wpisuje się to w pewien sposób też w ciąg takich dalszych rewelacji, znaczy mianowicie przy terenie dzisiejszego sądu w okolicach ulicy Kurkowej były prowadzone badania wykopaliskowe. Coś tam odkryto, ktoś coś niby wiedział, wstępnie wydatowano na X wiek, ale żadnej dokumentacji czy badań nie ma, więc są tylko relacje. To my dzisiaj na tej podstawie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten Gdańsk z X wieku przypadkiem właśnie nie przypominał troszeczkę takiego Poznania albo takiej Kłajpedy, że to był dużo większy ośrodek. To mogło być kilka równoległych, funkcjonujących wokół siebie ośrodków o różnym przeznaczeniu, chronionych przez te 2 grodziska.
Czyli jednym słowem nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, kiedy ten Gdańsk powstał. Nie wiadomo, kiedy narodziło się miasto.
Na razie mamy jedną pewną datę. Do pewnego czasu był to 930 rok i to są właśnie badania dendrochronologiczne ojca polskiej archeologii, czyli profesora Ważnego. Tylko one zawsze były obarczone pewnym ryzykiem błędu, który już w 2015 roku wytknął Henryk Paner, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, który zresztą w tych badaniach brał udział. To znaczy te próbki zostały wyciągnięte z zalanego wykopu. I w takich warunkach ta datacja zawsze może się troszeczkę zmienić. To, co zrobiliśmy w tym roku, potwierdziło wstępnie tę datację, ale też uzyskane wyniki mamy na przestrzale 926-930. Więc na pewno ten Gdańsk powstał 60 lat przed świętym Wojciechem. Ale archeologia ma to do siebie i dlatego jest piękną nauką, wraz z nią historia, że cały czas możemy odkryć coś nowego. Święty Graal gdańskiej archeologii. Gdzie ten święty Wojciech przybył? Jak wyglądało to miasto? Właśnie dzisiaj jedyną gałęzią nauki, nauk humanistycznych, historii, jaka może dać na to odpowiedź, jest właśnie archeologia. Dlatego warto, żeby archeolodzy schodzili do piwnic, zwłaszcza na terenie głównego miasta, starego miasta, no i szukali tych początków dawnego Gdańska.
Być może w przyszłości dowiemy się o przeszłości więcej i dowiemy się, kiedy ten Gdańsk dokładnie pojawił się na mapach.